Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 11 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Niezłomność kardynała Karola Wojtyły wobec wymierzonych w niego działań komunistycznego aparatu bezpieczeństwa to temat dzisiejszej audycji o inwigilacji przyszłego papieża. Wysłuchamy jej w drugiej części programu, wcześniej aktualności watykańskie. Zapraszamy. W rozpoczętym właśnie Wielkim Poście mamy pamiętać o naszej odpowiedzialności za ubogich, wskazał Benedykt XVI, przyjmując przedstawicieli stowarzyszenia Propetri Sede z Belgii. Przybyli oni z tradycyjną pielgrzymką do Rzymu, przekazując papieżowi ofiary na jego działalność charytatywną.
Przyczyniając się do walki z ubóstwem, dzielenie się i jałmużna zbliżają nas do drugich. Okazując miłosierdzie, wyrażamy jedność obu przykazań miłości, Boga i bliźniego. Dzieląc się z naszym bliźnim, z radością doświadczamy, że pełnię życia otrzymujemy od Boga. Jałmużna zbliża nas do Boga i wzywa do nawrócenia. Hojny dar, jaki przynosicie dziś następcy Piotra, pozwala mu przychodzić z pomocą ludziom tak ciężko w ostatnim czasie doświadczanym, szczególnie mieszkańcom Haiti. Posługa charytatywna należy do samej natury Kościoła. Jest konkretnym sposobem wyrażania troski Boga o wszystkich ludzi. Niosąc niezbędną pomoc materialną, Kościół może okazywać serce i miłość, których ludzie cierpiący tak bardzo potrzebują. Dziękuję Wam więc serdecznie w ich imieniu za wsparcie, jakie im wyrażacie w walce z tym, co poniża i degraduje godność każdej osoby stworzonej na obraz Boży.
Na audiencji prywatnej Benedykt XVI przyjął przewodniczącego papieskiej Rady Cor Unum. Kardynał Robert Sarach powrócił właśnie z Burundi, gdzie w miejscowości Muyaga zainaugurował przed tygodniem szkołę podstawową, której budowę sfinansował papież. Nosi ona imię Benedykta XVI. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego szef dykasterii zajmującej się koordynacją kościelnej pomocy charytatywnej podkreślił wielkie znaczenie takiego daru dla tego kraju. Przypomniał, że 40% Burundyjczyków to analfabeci. Tamtejsze władze pragną rozbudowy szkolnictwa i zapewnienia bezpłatnej, obowiązkowej nauki w szkołach podstawowych, ale nie mają na to środków. Podczas swej podróży kardynał Sarach miał okazję zapoznać się z pracą charytatywną Kościoła w Burundi.
Zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, co widziałem. Przede wszystkim odbudowuje się społeczeństwo zniszczone po wojnie między Tutsi i Hutu. Jest to wysiłek miłosierdzia i komunii. Widziałem też ośrodek o nazwie Esperance, Nadzieja. Leczy się w nim chorych na AIDS. Wojna bowiem przyczyniła się również do rozprzestrzenienia tej choroby. Widziałem wielu młodych niepełnosprawnych od urodzenia albo z powodu ran odniesionych podczas wojny, którymi opiekuje się instytucja prowadzona przez tubylcze zakonnice. Widziałem też dom sióstr błogosławionej matki Teresy z Kalkuty, prowadzących wielki ośrodek dla opuszczonych dzieci i samotnych chorych starców. Widziałem naprawdę wiele wspaniałych dzieł Kościoła, który wyraża nimi swą bliskość względem ubogich. Widać, że ewangelizacja to właśnie to, nieść miłość Boga ludziom.
Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum podkreślił, że burundyjskie władze są wdzięczne Kościołowi za jego pracę na polu oświaty, służby zdrowia i rozwoju. Prezydent Pierre Nkurunziza powiedział mu, że może już wkrótce zostanie podpisane porozumienie między Stolicą Apostolską a Burundi. Dałoby ono lepsze gwarancje dla pracy Kościoła w tym kraju.
Ochrona podstawowych praw człowieka musi być wolna od wszelkich ideologicznych ingerencji. A staje się tak, kiedy państwo w imię ideologii uznaje pewną religię za nietolerancyjną, bądź zmusza ją do zaakceptowania doktryny czy zachowań, które są sprzeczne z jej przekonaniami, powiedział na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Silvano Tomasi uczestniczył w debacie na temat relacji między edukacją i wolnością religijną.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę na niepodważalne prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swych dzieci. Chroni je wiele międzynarodowych konwencji. Przewidują one również prawo każdego dziecka do otrzymania wychowania w zakresie religii. Arcybiskup Tomasi przestrzegł także przed zmuszaniem wspólnot religijnych do postępu, choć przyznał, że niektóre historyczne formy pobożności mogą ulegać zmianie, nie należy to jednak do kompetencji państwa, które nie może się mieszać w wewnętrzne sprawy wyznań. Watykański dyplomata zwrócił też uwagę na znaczenie oświaty w ułatwieniu harmonijnego współistnienia wyznawców różnych religii. Rzetelne przedstawianie cudzej wiary może nas uchronić od posługiwania się stereotypami, zaznaczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
W dzień po prezentacji papieskiej książki Jezus z Nazaretu jej angielskie wydanie trafiło do czołówki sprzedawanych pozycji internetowej księgarni Amazon. Już wczoraj wieczorem trafiło na 10. pozycję bestsellerów i w ciągu dzisiejszego dnia stale awansowało.
To kontynuacja sumy teologicznej Benedykta. Tak o drugim tomie Jezusa z Nazaretu wyraził się arcybiskup Robert Zollitsch. Przewodniczący niemieckiego episkopatu, podobnie jak wielu innych niemieckich biskupów, z wielką radością przyjął drugą część rozważań papieża. Najnowsza jego książka w Niemczech została dobrze przyjęta i szybko znalazła się na liście bestsellerów. W kręgach naukowców, teologów znalazły się też głosy krytyczne.
Podczas specjalnej konferencji prasowej arcybiskup Robert Zollitsch z autentycznym wzruszeniem opowiadał o nowej książce papieża, którą, jak mówił, przeczytał jednym tchem. Jego zdaniem ta duchowa i egzystencjalna książka pochyla się nad dzisiejszym człowiekiem i jego wątpliwościami związanymi z wiarą i zarazem proponuje żywą przyjaźń z Jezusem. Dla arcybiskupa Zollitscha najnowsza książka papieża to przede wszystkim głębokie świadectwo wiary. Papież, jak zauważył, przemawia osobiście jako autor, a nie z wysokości swojego urzędu. Podobnie o najnowszej publikacji Benedykta XVI wyraziła się większość niemieckich biskupów. Ordynariusz Bamberga Ludwik Schick powiedział nawet, że jest to najbardziej osobista książka, jaką kiedykolwiek czytał. Mimo teologii na najwyższym poziomie, jest to według niego książka dla każdego. Wśród niemieckich teologów zdania są jednak podzielone. Podczas gdy egzegeta Thomas Zöding pochwalił publikację, jego ewangelicki kolega Gerd Ludemann skrytykował ją i zarzucił papieżowi, że pomija badania metody historyczno-krytycznej. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Nadal są wolne miejsca w samolotach dla pielgrzymów zmierzających do Rzymu na beatyfikację Jana Pawła II. Organizatorzy przelotów podkreślają, że na podróż do wiecznego miasta pozostały bilety w atrakcyjnych cenach. Podkreślają też, że nie należy ulegać medialnym doniesieniom zniechęcającym do wzięcia udziału w tych historycznych dla Polaków uroczystościach.
W tej chwili dokonaliśmy czegoś w rodzaju przeglądu rezerwacji na wyloty na beatyfikację Ojca Świętego z Warszawy i z Krakowa do Rzymu i okazało się, że wciąż jest całkiem dużo dostępnych miejsc. Szacujemy, że w tej chwili dysponujemy co najmniej połową miejsc planowanych w tych kilkunastu lotach, które wylecą z dwóch miast. W związku z tym zachęcam serdecznie, by odwiedzać naszą stronę www.lot.com, by dokonywać rezerwacji, zwłaszcza, że ceny tych przelotów są atrakcyjne i najniższe kształtują się na podróż tą i z powrotem na poziomie 500 zł. Myślę, że troszeczkę zrobiło się zbyt dużo szumu wokół podróży na beatyfikację do Rzymu. W związku z tym część klientów odwołuje swoje rezerwacje, bojąc się, że tłum będzie zbyt duży, względnie możliwość zdobycia biletów będzie zbyt trudna. Natomiast jak widać, sytuacja w tej chwili jest bardzo dobra i wszyscy zainteresowani powinni znaleźć to, czego oczekują. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego Leszek Chorzewski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT.
Tajne działania aparatu bezpieczeństwa wobec księdza Karola Wojtyły.
W studiu witam księdza profesora Józefa Mareckiego oraz panią Roxanę Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę państwa, w ubiegłym roku w serii wydawanej przez IPN i wydawnictwo WAM ukazał się trzeci tom serii Niezłomni, zatytułowany ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. W tej książce znalazły się dokumenty bezpieki wybrane i opracowane przez dzisiejszych gości oraz doktorów Marka Losotę i Filipa Musiała. Tematem wiodącym w państwa pracy było przedstawienie działań bezpieki, a jednocześnie postawy niezłomności kardynała Wojtyły. No ale zapytajmy może tak na początek nieco przewrotnie. Czy te same materiały mogą świadczyć o działaniach podejmowanych przez kardynała Karola Wojtyłę w obronie Kościoła?
Jak najbardziej. Kardynał jako zarządzający archidiecezją metropolita krakowski koncentrował się na dbałości o sprawną organizację życia w parafiach w obrębie archidiecezji, którą zarządzał. I w związku z tym, jak najbardziej, te działania, które były podejmowane przez księdza kardynała Wojtyłę, świadczyły o dbałości.
Możemy pytać właśnie, co takiego robił kardynał Wojtyła i odpowiedź na to pytanie będzie przemawiała na jego korzyść. Tak to należy rozumieć?
Tak, kardynał Wojtyła wiedział, że priorytetem dla niego jest troska o ludzi, troska o wiernych, troska o wszystkich, którzy mieszkają na terenie archidiecezji. I jego działania były ukierunkowane nie tylko na to, by objąć opieką wierzących, katolików, ale także wszystkich. Stąd na przykład ta jego wspaniała troska, kiedy to pracownicy Solwaju, jego zakładu można powiedzieć wcześniejszego, tak, są pełni oburzeni, że Wojtyła sygnuje pismo proszące o przebaczenie biskupów niemieckich. Słynne przebaczamy i prosimy o przebaczenie. No i równocześnie wtedy właśnie, kiedy aktyw PZPR-owski w Solwaju pisze ten list podpisując robotników, Wojtyła spokojnie wyjaśnia, że przecież jest inaczej. Dalej, troska o młodzież. To, co dokonano w Krakowie, to jest stworzenie wielkiej akcji duszpasterstwa akademickiego, które w pewien sposób nawiązywało do okresu międzywojennego, do pewnych działań, ale w nowej rzeczywistości politycznej stworzono rzecz niezwykłą. Objęto w mieście, które miało być miastem komunistycznym, miastem właściwie bez kościołów, peryferii, bez świąt, chociażby Nowa Huta, gdzie przewrócono inteligencję w dół, a doły do góry, które miały być inteligencją, i tutaj się pojawia mnóstwo studentów, akademików i wielka działalność duszpasterska. Wojtyła przychodzi do nich, rozmawia, dla nich ma zawsze czas, pojawia się znienacka. Dalej, troska o inteligencję krakowską, słynne jego rekolekcje dla prawników, gdzie przychodzi, przybywa, jest zapraszany, spotyka się z nimi, dla lekarzy. W ogóle troska o całą krakowską inteligencję, chociażby kontakty ze środowiskiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i przede wszystkim to, co ukazuje ową niezłomność, co doprowadził do końca, to reaktywowanie Wydziału Teologicznego, który został zamknięty na Uniwersytecie, wyrzucony wręcz stamtąd. Wojtyła jako student i kiedyś jeszcze wykładowca marzył o tym, żeby powstała w Krakowie na bazie tego zamkniętego wydziału nowa uczelnia i powstała reaktywowana w 1981 roku Papieska Akademia Teologiczna. To są te działania ukazujące, że łamany, niszczony, inwigilowany, opracowywany, deptany, przeszkadzany, no nie wiem jak jeszcze nazwać, co robiono z tym właśnie Karolem Wojtyłą, okazało się tutaj nagle, że okazał się być niezłomnym. I powtórzyło się w nim to, dopowiem jeszcze, co było przy biskupie Pietraszko, że sami funkcjonariusze mówią, że ten człowiek jest święty, nie udało się go nam złamać i pokazał się nam jako postacią wielką. I to samo było z Wojtyłą. Działania bezpieki i aparatu bezpieczeństwa i wszystkich innych funkcjonariuszy Urzędu do Spraw Wyznań doprowadziły, że jest to figura niezłomna.
Czyli możemy powiedzieć, że odpowiedzią na próbę dzielenia po to, aby łatwiej rządzić, było działanie kontra, agere kontra, to znaczy łączenie, w tym przypadku duszpasterstwo sektorowe, czyli studenci, czyli pracownicy określonych grup społecznych, określonych zawodów. Czy te działania aparatu bezpieczeństwa zaowocowały również paradoksalnie zwarciem, jeżeli chodzi o szeregi kapłańskie, jednością księży?
Tak, widać to właśnie na terenie archidiecezji krakowskiej. Księża rzeczywiście działają, organizują duszpasterstwa akademickie i faktycznie wyraźnie przez te dokumenty, które zostawiliśmy z księdzem w publikacji, przemawiają za tym, iż dbano o jedność Kościoła. Kościół działał na terenie archidiecezji, organizował i zespajał to środowisko.
A jedność księży?
Jedność księży została zachowana, mimo tego, że próbowano na różne sposoby rozwijać, mimo tego, że były przecież jak Ancora, czasopismo deprymujące zachowania księży dosyłane do księży. W większości księża wierzyli swemu duszpasterzowi, jakim był ordynariusz. Proszę pamiętać, że wielu księży, kiedy Karol Wojtyła obejmuje stolicę biskupią w Krakowie, jest starszych od niego. To są księża przedwojenni, z różnymi doświadczeniami. On młody staje się dla nich ojcem i sami go często nazywają, że jest naszym duszpasterzem. Pewno trudno było słuchać im młodego człowieka, filozofa. Język jego był trudny. Doceniono to szczególnie po roku 1978, ale ja śmiem twierdzić, że na sylwetkę Karola Wojtyły, jaki jawi nam się po 16 października 1978 roku, wielki wpływ mieli krakowscy kapłani. Nie tylko ci kapłani, którzy są klerem diecezjalnym, ale także ci kapłani, którzy pracowali w seminarium katowickim, częstochowskim. No i ogromna rzesza kleru męskiego, zakonnego i sióstr zakonnych. To wszystko pokazuje, jak oni byli razem scaleni. Prawdą jest, że wielu zostało złamanych, było konfidentami, ale to były procenty. Natomiast większość kapłanów szła za swoim ordynariuszem i bardzo mocno ufało. Zresztą wszelkie działania, jakie Karol Wojtyła robił, aby na przykład zakonników, siostry zakonne wciągnąć do duszpasterstwa, aby budować kadry naukowe. Tak mi przyszła teraz na myśl działalność, jak wielkie poparcie uzyskał chociażby ksiądz Franciszek Blachnicki w osobie Karola Wojtyły. Ja sam pamiętam te wielkie dni skupienia w Krościenku w latach 60., 70., kiedy to właśnie na zaproszenie Blachnickiego Karol Wojtyła zawsze przychodzi, nie przyjeżdża. W tenisówkach, w takich właśnie spodniach popielniowych, nowa koszula, idzie jak inny pielgrzym razem z tymi księżmi. Księża widzieli i młodzież wtedy, że ten młody kardynał jest dla nich przykładem, jest dla nich wzorem.
Kardynał Karol Wojtyła bardzo dużą uwagę przywiązywał do zewnętrznych przejawów kultu. Broniąc Kościoła, bronił na przykład procesji zewnętrznej Bożego Ciała. Bronił peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlaczego te zewnętrzne przejawy były takie ważne?
Bo Karol Wojtyła był zwolennikiem tego, co Włosi nazywają devotio popolare, pobożność ludowa, zdrowej pobożności ludowej. Wiedział, że nie można w duchu jakichś niezdrowych działań, chociażby posoborowych, zabrać ludziom święte obrazy, łaskami słynące figury, że nie można zabrać ludziom chociażby różańca, pielgrzymek. On w tym tkwił. Jego religijność rodziła się w pielgrzymkach do Kalwarii, rodziła się chociażby w klasztorze karmelitańskim przy szkaplerzu w Wadowicach i ciągle widział, że ludzie potrzebują zewnętrznych oznak. Bardzo mocno on, jako filozof, jako moralista, jako osoba duchowna, zabiegała o wewnętrzną strukturę pozytywną, dobrą danego człowieka, ale bardzo chciałby ona się uzewnętrzniała w tym, kiedy ludzie dają świadectwo. Bo to się przejawia bardzo często właśnie w dokumentach esbeckich, że Wojtyła sam swoim zachowaniem daje świadectwo i żądał tego od osób duchownych, od osób zakonnych i od osób świeckich. Jako katolicy mam dać świadectwo. I jedynym wyrazem naszej manifestacji, naszych przekonań, naszego dobrego życia są właśnie pielgrzymki peregrynacyjne, spotkania, uroczystości i dlatego też często bierze w tym udział. Sam właściwie rozpoczyna takie pielgrzymki, czy też kończy je swoim udziałem, swoim uczestnictwem. Zawsze znajduje czas, by być chociażby na dróżkach kalwaryjskich, czy brać udział w pogrzebie Matki Bożej, czy w innych uroczystościach.
Dziękuję serdecznie naszym gościom. Proszę Państwa, przypomnijmy, byli nimi ksiądz profesor Józef Marecki i pani Roxana Szczęch z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dodajmy, że staraniem tej właśnie instytucji oraz wydawnictwa Wam ukazała się książka Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. To są źródłowe dokumenty zebrane i wydane w jednym tomie, opracowane wspólnie również przez pana Marka Lasotę i Filipa Musiała. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się właśnie z taką lekturą, którą myśmy przygotowali, publikacją źródeł o Karolu Wojtyle.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.